Wszyscy chcemy doświadczać tego, że Bóg nas prowadzi, że Bóg nas błogosławi. Dzisiaj będziemy mówić o pewnym człowieku, który tak bardzo chciał doświadczać Bożego błogosławieństwa, że po swojemu swoje życie własne próbował układać na swoje własne sposoby, ale i to Bóg miał w swojej opiece i chronił go, można powiedzieć, często przed nim samym. Ostatnio dzielę się z wami historiami ludzi ze Starego Testamentu i być może te kazania nie są łatwe, mogą wywoływać pewne dziwne, różne emocje, negatywne, ponieważ przedstawiam tych ludzi jako ludzi grzesznych, nieidealnych. Ale prawda jest taka, że kto z nas urodził się chrześcijaninem? Kto z nas urodził się człowiekiem nowonarodzonym? Kto z nas urodził się dzieckiem Bożym? Tym zaś, którzy go przyjęli, Jezusa Chrystusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, więc nie jest to proces, który zaczyna się w łonie matki, ale dopiero, kiedy świadomie idziemy za Jezusem Chrystusem. I kiedy patrzę na Abrahama i Izaaka, to oni też nie urodzili się ludźmi wiary. Oni musieli dojść do tego, aby stać się bohaterami wiary. Urodzili się zwykłymi ludźmi, tak jak ja czy wy, grzesznymi ludźmi. I kiedy czytam Biblię, to pomimo tego, że zawiera mnóstwo historii dotyczących różnych osób, różnych ludzi, to zauważam, że nie jest to opowieść o człowieku, że człowiek nie zajmuje tam głównej roli. Biblia jest opowieścią o Bogu, który występuje w życiu ludzi. Biblia jest opowieścią o Bogu, którego każdy z nas może spotkać, spotyka albo spotkał na swojej drodze życia. I kiedy widzimy Boga w życiu Abrahama, w życiu Izaaka i czytamy te wszystkie historie tych zwykłych ludzi, których Bóg doprowadził do tego, że stali się bohaterami wiary, możemy mieć nadzieję, że tak jak ich doprowadził, tak samo nas doprowadzi do pewnego momentu w naszym życiu. Patrzę na tych ludzi nie jako na wzory do naśladowania, ale jako nadzieję, że Bóg może tak samo i mnie wziąć, mnie grzesznego, wziąć swoje ręce i kształtować i prowadzić przez życie, aby być może kiedyś ktoś powiedział, to był człowiek wierzący, człowiek odrodzony, Boże dziecko. Chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na kolejną postać, na Jakuba, syna Izaaka, brata Ezawa, wnuka Abrahama. Początek się powtarza już po raz kolejny, pewne rzeczy powtórzę. Jakub był młodszym z braci bliźniaków, które urodziły się Izaakowi. I kulturowo możemy powiedzieć, że był drugi w dziedzictwie. Jego spadek powinien być odpowiednio mniejszy od tego, co uzyskuje Ezaw. Ale jeszcze zanim się urodził, Bóg przyszedł do jego matki i powiedział, w twoim łonie są dwa narody i starszy będzie służył młodszemu. Bóg wzgardził Ezawem, a wywyższył Jakuba. Wybrał Jakuba do swojego dzieła. Jakub był ulubieńcem swojej matki. I być może dzięki temu, że właśnie Bóg powiedział, że to starszy będzie służył młodszemu, matka miała większe baczenie, większą miłość w stosunku do Jakuba. Imię Jakub oznaczało trzymający zapięte. Niektórzy tłumaczą depczący po piętach, co jak zobaczymy jego historię, może też w pewien sposób charakteryzować go. Imię Jakub oznaczało spryciarz, oszust, kombinator, kłamca. I kiedy spojrzymy na jego życie, to możemy zobaczyć w nim dwie ciekawe cechy. No właśnie był spryciarzem i oszustem. I kombinował w jakiś sposób pewne rzeczy osiągnąć. Ale widzimy także bardzo pozytywną cechę w jego życiu. Jakub wytrwale dążył do celu. Był pracowity, cierpliwy. Możemy powiedzieć, że był zdeterminowany, aby osiągnąć cel, który sobie w życiu założył. Chciałbym, abyśmy przeczytali z 32 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, wersety od 22. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, wersety od 22. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przebył brud Jabboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. A on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. Jest to pewien zwrotny punkt w życiu Jakuba, punkt kulminacyjny, ale zanim do niego dotrzemy, są pewne słowa opisane w Biblii, które determinowały życie Jakuba. Jest to błogosławieństwo, jakie Izaak miał dla swojego pierworodnego syna. I to błogosławieństwo brzmiało tak. Zbliżył się przedto i pocałował go, a gdy poczuł woń szat jego, błogosławił go, mówiąc, oto woń syna mego jako woń pola, które błogosławił Pan. Niech ci Bóg da rosę niebios i żywność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niechaj ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź Panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. I takie błogosławieństwo miał Izaak dla swojego pierworodnego syna. Były to słowa, które chciał usłyszeć Jakub, a także chciał usłyszeć Ezaw. Te słowa mobilizowały Jakuba do działania. Zachęcały go do tego, żeby próbować coś uzyskać więcej niż miał. To było coś, co determinowało jego życie. I jak popatrzymy na życie Jakuba, to widzimy, że on potrafił bardzo dobrze zatroszczyć się o to swoje życie. Widzimy to już w historii, kiedy wyłudza pierworództwo, kupuje za miskę zupy od swojego brata. Niezły interes. Potrafił się zatroszczyć o to pierworództwo. Później widzimy, że za namową matki wyłudza błogosławieństwo, tak? I robi to za pomocą oszustwa. Przebiera się za swojego brata i oszukuje ojca, który już miał problemy ze wzrokiem. A więc potrafi dążyć do tego, co sobie założył. Cała ta sytuacja doprowadziła go do tego, że musiał uciekać z domu. I kiedy spojrzymy na jego ucieczkę, na to, co Jakub mówi o sobie, to mówi, że on tylko o kiju przeszedł przez Jordan. A więc jest to człowiek, który ma pierworództwo bardzo bogatego rodu. Jest to człowiek, który uzyskał błogosławieństwo od swojego ojca, ale z domu wychodzi tylko z kijem, bez niczego. Nie ma nic, co tak naprawdę zdobył, co tak naprawdę mu się należało, co tak naprawdę było mu obiecane. I w takim stanie ucieka w rodzinne strony swojej matki. I tam dociera do domu Labana, swojego wuja. I zakochuje się w swojej kuzynce Racheli. I widzimy w tej historii, że służy 7 lat, ciężko pracuje przez 7 lat, aby móc pojąć za żonę Rachelę. I kiedy dochodzi do tego wspaniałego momentu w jego życiu, do ślubu, to okazuje się, że zostaje oszukany przez swojego wuja. Zamiast Racheli zostaje mu za żonę dana Lea. I dalej widzimy, że on pracuje za rękę Racheli kolejne 7 lat. 14 lat pracy za to, żeby mieć ukochaną kobietę za żonę. Kiedy kończy się te 14 lat, Jakub zaczyna pracować u swojego wuja za dobytek. aby dorobić się, aby być kimś, aby mieć jakieś znaczenie. I wszystkiego, czego doświadcza w swoim życiu w tym czasie, to tak naprawdę oszustwo. Wszystko jest podszyte kłamstwem. Z każdej strony Laban stara się, można powiedzieć tak kolokwialnie, okantować swojego zięcia. Kiedy umawiali się na zapłatę za ciężką pracę, Jakub powiedział: ja chcę jako zapłatę z twojej trzody wszystko to, co jest centkowane, to, co jest łaciate i to, co jest pręgowane. Kiedy czyta się historię tamtych kultur, to można zobaczyć, że te łaciate, pręgowane zwierzęta były rzadkością. Tak naprawdę Jakub prosi o jakąś małą część stada w zamian za tą ciężką pracę, jaką wykonuje. A mimo to jego wuj stara się go oszukiwać. I w tej historii widzimy, że Jakub wcale nie pozostaje dłużny swojemu wujowi, swojemu teściowi. Także stara się go oszukiwać. Jest taka, ta historia pokazuje, że kiedy parowały się silne zwierzęta, to Jakub stawia przy wodopoju, tam gdzie one się parowały, pręty z drewna i on wierzył w to, że jak one będą się na to patrzeć, to będą rodzić się centkowane, łaciate i ogólnie charakterystyczne. Jest to zwyczaj pogańskich ludów z tamtych czasów. On stara się stosować jakieś pogańskie praktyki, aby osiągnąć to, co uważał, że mu się należy. I widzimy, że Bóg w tym jest. Bóg mu błogosławi, że te zwierzęta silne to się rodzą właśnie, łaciate, pręgowane. On się dorabia. Ma coś, za czym gonił. Ma to, do czego dążył. Ale w tym wszystkim próbuje swoich dziwnych metod, swych prób oszustwa, kantowania wszystkich dookoła. Próbuje walczyć o błogosławieństwo, walczyć o bogactwo, które tak naprawdę zostało mu obiecane. Jakub z jednej strony działa na własną rękę, co go prowadziło właśnie do oszustwa, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na jego życie, to zbiera plon tego, co sieje. Oszukał swojego ojca na łożu śmierci, został oszukany na łożu małżeńskim. Przebrał się za swojego brata, ale zamiast jego ukochanej Racheli była przebrana Lea. I to oszustwo cały czas za nim podąża. Kiedy zobaczymy na dalsze losy jego rodziny, to widzimy, że kiedy bracia sprzedali Józefa do Egiptu, to przychodzą do Jakuba i mówią: twojego syna porwał dziki zwierz. Więc to oszustwo przechodzi i cały czas gdzieś tam w nim jest. To, co zasiał, to sieje. Historia Jakuba ukazuje człowieka, który jest częścią obietnicy, jaka została dana Abrahamowi. Błogosławieństwo przez Boga jest cały czas w życiu Jakuba i to błogosławieństwo, które uzyskał od swojego ojca, też jest w jego życiu. A jednak w tym wszystkim on stara się robić po swojemu. Za wszelką cenę stawia warunki, próbuje swoich metod, tak jakby nie do końca wierzył, że Bóg może coś mu dać. Jest to człowiek, który zabezpiecza się na wszelki wypadek. Wychowywał się z matką i matka na pewno mu mówiła: Bóg ma obietnicę do twojego życia. A mimo to zrobił po swojemu i tą obietnicę starał się osiągnąć poprzez oszustwo. Kiedy ucieka z rodzinnego domu, to po drodze rozbija obóz, kładzie się spać i ma sen. Śni mu się drabina do nieba, a po tej drabinie wchodzą i zstępują anioły. I na samym szczycie tej drabiny stoi Bóg, który mówi do Jakuba: jam jest Bóg Abrahama i Izaaka. Jestem Bogiem twojego ojca i twojego dziada. I Bóg obiecuje w tym śnie liczne potomstwo, ziemię w posiadanie. Bóg obiecuje, że będzie go chronił i będzie się nim opiekował. Widzimy też, że w tym błogosławieństwie, w tej obietnicy jest już zapowiedź także Mesjasza. W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody. Jakub budzi się ze snu strwożony, w strachu, ale stwierdza, że tu musi być brama do nieba, tu musi być dom Boży. Nazywa to miejsce Betel i składa pewien ślub, który bardzo mocno charakteryzuje go, jakim człowiekiem jest. Boże, jeśli spełnisz to wszystko, co mi obiecałeś, to będziesz moim Bogiem. To brzmi tak. Boże, cieszę się, że jesteś ze mną. Cieszę się, że chcesz mi błogosławić, ale zobaczymy, jak będzie. Sprawdzę cię. Chcę mieć coś pod kontrolą. Dalej widzimy właśnie tą sytuację z Labanem, w której widać, że Bóg na każdym kroku mu błogosławi. Pomimo trudu, pomimo ciężkiej pracy, pomimo tego, że wuj go oszukuje, Bóg mu błogosławi, a on próbuje po swojemu. Próbuje brać jakieś pogańskie metody, aby powiększać swój majątek. I kiedy widzimy Jakuba tuż przed spotkaniem z Ezawem, w dalszej części historii, to widzimy, że ogarnia go strach. Strach przed tym, że spotka brata, który go chce zabić. To jest niesamowite. Człowiek, który tak wiele zyskał dzięki Bogu, który tak wiele doświadczył błogosławieństwa, dochodzi do sytuacji, w której się boi. I znowu próbuje swoich metod. Wysyła podarki dla swojego brata. Te podarki nie są bez znaczenia. Ciekawie opisuje to komentarz żydowski. Z jednej strony miały na celu zmienić nastawienie Ezawa do Jakuba, a z drugiej strony, kiedy idzie na ciebie 400 mężów gotowych do walki, a ty im wysyłasz stada w podarku, to chcesz ich spowolnić. Jakub ma pewien plan. Wysyła stada do swojego brata, wysyła swoje sługi, którzy są już pośród ludzi Ezawa. Jest to pewien plan próby zabezpieczenia się, próby opóźnienia spotkania z bratem. Kiedy widzimy tę historię, to w nich ukazuje się nam cała natura Jakuba. Boże, błogosławisz mi, ja to widzę, ale nie jestem do końca przekonany i wolę sam o siebie się zatroszczyć. Wolę sam wziąć swój los w swoje ręce. Jakub walczy o to, co tak naprawdę już ma, o to, co jest mu obiecane. Walczy z ludźmi, aby stać się błogosławionym, chociaż błogosławionym już jest. To ciągłe ścieranie, to ciągła gonitwa, deptanie po piętach. Z jednej strony wierzy, ale z drugiej strony nie tak do końca. Kulminacyjnym wydarzeniem w życiu Jakuba jest ta historia, którą czytaliśmy na początku. Jakub jest tuż przed spotkaniem ze swoim bratem Ezawem. Wysyła mu dobytek, dzieli swoje stada, ale także wysyła rodzinę przodem i zostaje sam. Co może oznaczać takie zachowanie? Ja widzę tutaj próbę schowania się za tym wszystkim, co posiadał. Próbę schowania się za swoją żoną, za swoimi dziećmi, swoimi żonami. Nie jest to nowa historia w tej rodzinie. Abraham robił to samo. Izaak robił to samo. Jakub w jakiś sposób też chce opóźnić to, co go czeka. Chowa się za tym, co posiada, chowa się za swoją rodziną. Ale kiedy zostaje sam, pojawia się przy nim pewien mąż i zaczyna toczyć walkę z nim, siłować się. I nie była to krótka walka. Trwała aż do zorzy. Spierali się przez wiele godzin. I kiedy ten mąż widział, że nie przemoże Jakuba, zwichnął jego biodro i mówi: puść mnie, bo już jest dzień. A Jakub mówi: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I widzimy sytuację, w której ten mąż mówi: nie będziesz nazywał się już Jakub, ale będziesz nazywał się Izrael. I błogosławił go tam. Niesamowita historia. Jakub spotyka wysłannika Bożego. Słyszę świadectwo o sobie: walczyłeś z ludźmi, walczyłeś z Bogiem i zwyciężyłeś. Możemy powiedzieć, że wszystko to, co ma Jakub w swoim życiu, nie przyszło mu łatwo. O wiele rzeczy musiał się wystarać i wywalczyć. Często robił to po swojemu. Ale walczył z ludźmi i zwyciężył. Jakub w swoim życiu spierał się także z Bogiem. Bo jak nazwać sytuację, kiedy Bóg obiecuje ci, że cię będzie błogosławić, a ty na swój sposób po swojemu, często nie używając czystych metod, próbujesz to błogosławieństwo uzyskać. Historia ta kończy się zmianą tożsamości. Oto Jakub, oszust, spryciarz, człowiek, który ciągle gonił za czymś, co tak naprawdę Bóg mu obiecał, staje się Izraelem. Imię Izrael oznacza, okazuje wytrwałość w zmaganiach z Bogiem. Imię Izrael oznacza także, Bóg walczy. Jakub był wytrwały, cierpliwy i zdeterminowany w tych swoich zmaganiach z Bogiem i z ludźmi. I Bóg to w jakiś sposób docenił. Ale to imię Bóg walczy pokazuje pewną niesamowitą prawdę, która była w życiu Jakuba. Bóg przez cały czas był z Jakubem. Od momentu narodzin aż do tej chwili Bóg walczył za Jakuba. Był z nim w jego życiu, w każdej sytuacji, w jakiej ten się znalazł. Bóg wielokrotnie to potwierdzał swoimi działaniami i swoimi słowami, swoimi obietnicami. Ilekroć się spotykał z Jakubem, mówił, będę ci błogosławił. Będziesz wielkim narodem. Będziesz miał ziemię w posiadanie. Niesamowicie widzimy to, że te błogosławieństwo Boga i też błogosławieństwo Izaaka, jakie jest nad Jakubem, wypełnia się w postaci Labana. Będę przeklinał tych, którzy cię przeklinają. Oto Laban próbował zniewolić swojego siostrzeńca. Próbował sprawić, żeby to całe błogosławieństwo, które ciąży na Jakubie, przeszło na niego. A historia kończy się tak, że Laban zostaje ze słabym, mizernym stadem oraz bez swoich dzieci i wnuków, bez swojego zięcia. Bóg zabrał mu wszystko, ponieważ on tak naprawdę swoim postępowaniem przeklinał Jakuba. Jakub spotyka męża, wysłannika Bożego. Ten zmienia jego tożsamość. I następnego dnia widzimy Jakuba, zupełnie innego. Oto staje naprzeciwko swojego brata Ezawa i nie chowa się za swoją rodziną. Biblia pokazuje, że on ustawia rodzinę i wychodzi naprzód i staje przed Ezawem i oddaje mu pokłon. Stoi na przodzie. Widzimy człowieka, który już się nie boi. Możemy powiedzieć, już się nie boi aż tak bardzo, bo później widzimy inne sytuacje. Ale widzimy kogoś, kto bierze odpowiedzialność za to, kim jest. Bierze odpowiedzialność za to, że jest głową rodziny, że jest bratem, który oszukał Ezawa. Bierze odpowiedzialność za to, że Bóg powiedział o nim, byłem z tobą i walczyłem. Widzimy pewien rodzaj odwagi. Stoi przed bratem, ponieważ to Bóg z nim jest. I może są w nim jeszcze jakieś obawy. Nie chce pójść z Ezawem, nie chce zaprosić do swojego grona ludzi Ezawa, ale widać w tym pewną zmianę, pewną odpowiedzialność. Słowa, które Jakub wypowiada w Betelu, mówiąc, Boże, jeśli będziesz mi błogosławił, to będziesz moim Bogiem, spełniają się teraz. Bóg całe życie błogosławił Jakuba, a Jakub staje przed Ezawem, ponieważ wie, że Bóg z nim jest i jest jego Bogiem. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka jest Bogiem Jakuba. Jest to niesamowita historia. To trzecie pokolenie pokazuje, że Bóg wypełnia obietnicę daną Abrahamowi, ponieważ to w Jakubie widzimy narodzenie się 12 pokoleń. Rodzina Abrahama staje się narodem. Widzimy też człowieka, który nie chowa się już za swoją rodziną, ale staje na przodzie. Jest mężem wiary. Gdzie widzę się w tej historii? Chcę być błogosławiony przez Boga. Chcę doświadczać łaski Jego w moim życiu każdego dnia. Ale wiecie, jestem człowiekiem, który lubi mieć swoje życie pod kontrolą. A to bardzo często prowadzi mnie do tego, że wielokrotnie staram się robić coś po swojemu. Najlepiej jest wtedy, kiedy mam wpływ na te wydarzenia, które dzieją się dookoła mnie. Kiedy próbuję działać po swojemu, kiedy próbuję mieć wpływ wyraźny na swoje życie i to przynosi pewne negatywne efekty w moim życiu. Uczy mnie to, że nie zawsze to, czego chcę, nie zawsze moje sposoby są dobre i nie zawsze podobają się Bogu. Często prowadzą do oddalania się od Niego. Ale to, czego doświadczam, to to, że pomimo tego, jaki jestem, to Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom. Pozostaje wierny przymierzu, jakie zawarł ze mną poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez Jego krew, którą Jezus przelał na krzyżu Golgoty. Bóg przeprowadza mnie przez różne sytuacje w moim życiu, przez różne doświadczenia, nawet pomimo tego, że chcę coś zrobić na własną rękę. A najbardziej w tej historii uderza mnie to, że jestem bezpośrednim beneficjentem obietnicy danej Jakubowi, ponieważ w potomstwie Jakuba będą błogosławione wszystkie narody. I my jesteśmy błogosławieni przez Jezusa Chrystusa, który jest potomkiem z ciała, potomkiem Jakuba. Wszyscy chcemy być dzisiaj szczęśliwi. Wszyscy chcemy doświadczać Bożej łaski. I to pragnienie często pcha nas do ciągłej gonitwy, do deptania innym ludziom po piętach. I często ta gonitwa sprawia, że zapominamy o tym, co Bóg nam obiecał. Zapominamy o tym, co Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie, co nam daje każdego dnia. A jeśli pamiętamy, to często jest tak, że ciężko jest nam zaufać w te Boże obietnice. Często się jest trudno uchwycić tych obietnic. I to nas popycha do działania na własną rękę, do szukania swoich metod, do kombinowania. Tak jak próbował kombinować Jakub. A im bardziej nam nie wychodzi, tym bardziej staramy się działać po swojemu. I ta historia Jakuba uczy mnie, uczy nas tego, że powinniśmy się zatrzymać czasem w swoim życiu i spojrzeć, jak bardzo pomagał nam Bóg dotychczas. Ile od Niego już otrzymaliśmy. To powinno nas skłonić do zastanowienia się nad zbawieniem, nad tym, że mamy nową tożsamość dzięki Jezusowi Chrystusowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Powinniśmy się zatrzymać i spojrzeć na to prowadzenie Boże aż do dzisiaj, w każdej sferze naszego życia, czy to duchowej, czy materialnej. Historia Jakuba pokazuje, że Bóg nie zawsze chce nam dać coś od razu. Czasem trzeba się pospierać, czasem trzeba walczyć. To, że Jakub walczył, spierał się, gonił, nie jest do końca negatywne. Jego sposoby są złe. To, że oszukiwał przy tym, to było złe. Ale ta gonitwa, te spieranie się i walka wykształciły w nim pewne postawy. Budowały w nim bohatera wiary. Bóg dzisiaj chce także, abyśmy doświadczali Jego błogosławieństwa. I często pewnych rzeczy nie daje nam od razu. Chce, abyśmy się nauczyli tego, że On jest zawsze przy nas. Chcę, żebyśmy zobaczyli, że to On walczy dzisiaj za nas. I abyśmy budowali przez te różne doświadczenia naszą wiarę. I może dzisiaj przeżywasz trudniejszy czas w swoim życiu. Historia Jakuba pokazuje, że pomimo tego trudnego czasu w twoim życiu, Bóg jest z tobą. Bóg walczy. Okaż wytrwałość w swoich zmaganiach. Okaż cierpliwość, okaż determinację. Przyjdzie czas, że spojrzysz na ten trudniejszy czas z perspektywy czasu i stwierdzisz, Bóg był ze mną i mnie przeprowadził. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba jest moim Bogiem. Tego Ci życzę. Amen.